Witam Państwa, Lech Pilarski. Wojna w Ukrainie to kolejny przykład eksportu ruskiego miru w świecie. Zastosowano go m.in. we wrześniu 1939 roku. Mimo upływu tylu lat, nadal metoda ta jest stosowana i całe demokratyczne otoczenie, można powiedzieć, że nabiera się na ów sposób agresji. O tym rozmawiam dzisiaj z profesorem Wojciechem Śleszyńskim z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Witam państwa.
Podobieństwa do inwazji rosyjskiej na Polskę we wrześniu 1939 roku są niesamowite.
No, niesamowite. Pokazujemy to także w Muzeum Pamięci Sybiru, do którego szczególnie w tych dniach serdecznie państwa zapraszam, bo chociaż jest to historia sprzed już ponad 80 lat, ale niestety to, co widzimy w naszych mediach, cały czas jest aktualna. Atak, czy ten we wrześniu 1939 roku, czy ten sprzed niespełna ponad tygodnia na Ukrainę, opiera się na takich samych schematach.
To jak można by opisać, panie profesorze?
Tak naprawdę to, co powiedział Putin i to, co powiedział doradca Putina. Armia Czerwona czy Armia Rosyjska jeszcze nigdy nikogo nie zaatakowała, nie wypowiedziała wojny. I to, co widzimy na Ukrainie, przecież z perspektywy Rosjan i co jest, myślę, też dla nas zaskakujące, nie tylko, proszę państwa, z perspektywy propagandy rosyjskiej, ale także w opinii znacznej części mieszkańców byłego Imperium Sowieckiego, jest to interwencja. To nie jest wojna. To jest interwencja Rosji, która tak naprawdę przychodzi z pomocą, albo jeżeli nawet część ludzi nie wierzy, że przychodzi z pomocą, to tak naprawdę wchodzi na ziemie, które zawsze były w jej strefie wpływów. Czyli z jednej strony mamy działania militarne, sam Putin nie zaprzecza, że mamy działania militarne, ale nie jest to wojna, to jest interwencja. We wrześniu 1939 roku też mieliśmy działania militarne, ale to nie była wojna, bo jakoby zgodnie z propagandą sowiecką państwa polskiego już nie było. W związku z tym można było wejść i wprowadzić porządki i, co jest charakterystyczne, na koniec myślę, że także niestety na Ukrainie to zobaczymy, że Rosjanie nie wprowadzą systemu okupacyjnego. Oczywiście to będzie system okupacyjny, ale z punktu widzenia prawa będzie to lokalna administracja, która uzna zwierzchność Moskwy.
Ale to, co najważniejsze, to na początek zawsze się szuka jakiegoś pretekstu, zawsze się znajdzie jakąś mniejszość uciskaną, którą Sowieci chcą wziąć pod opiekę, pod ochronę.
Dokładnie. Ten sam schemat. Każdą agresję trzeba w odpowiedni sposób uargumentować swoim obywatelom. Rosja przecież jakoby nikogo nigdy nie atakowała. Tak naprawdę bierze pod opiekę swoich obywateli. Jeżeli teraz słyszymy, no my, proszę państwa, jesteśmy odcięci w tej chwili od propagandy rosyjskiej, ale czasami czytając, ja staram się też czytać prasę rosyjską, wyraźnie jest mowa, że tak naprawdę jest to obrona Ługańska i Doniecka.
Obrona tych wschodnich terenów, gdzie w sporej liczbie mieszkają Rosjanie.
Dokładnie. I czasami jak słyszymy komentarze, a przecież też mam kontakt z osobami mieszkającymi za wschodnią granicą i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu słyszę od nich opinię, w tej chwili wszyscy płaczą nad dziećmi w Kijowie, a nikt przez 8 lat, cytuję, nie pamiętał o dzieciach Ługańska. Czyli słyszę te hasła propagandowe, które są powtarzane przez Putina. I my tutaj w Europie trochę żyjemy w takiej nadziei, że Putin jest oderwany
od rzeczywistości.
Natomiast moim zdaniem on jest odbiciem w znacznym stopniu społeczeństwa rosyjskiego. Oczywiście nie całego, no ale obawiam się, że niestety większości.
Czyli zawsze znajdują tę mniejszość, zawsze znajdą jakiś pretekst, który pozwoli wkroczyć na dane terytorium, ale tu powrócę do tej myśli pana profesora, że nie wypowiada się wojny. Czy da się jakoś obejść? No bo Ukraińcy na przykład teraz zerwali stosunki z Rosjanami w 1939 roku.
Myśmy też zerwali.
Też zerwaliśmy, ale można by było oczekiwać, że Ukraina obecnie wypowie wojnę Rosji na ten atak. I tak to się powinno de facto odbyć. W 1939 roku też powinniśmy wypowiedzieć wojnę, Rosjanom i wtedy inaczej ustawiamy prawa obywateli, całe to prawo międzynarodowe chroniące mieszkańców napadniętych terenów.
No tak, ale cały czas liczymy na drogę dyplomacji. My na Zachodzie liczymy na drogę dyplomacji, a niestety z punktu widzenia tutaj konfliktu z Rosją obawiam się, że niestety jest to ślepa droga. Chcę się mylić, bo oczywiście chciałbym się mylić, ale myślę, że chociażby nawet te rozmowy pokojowe, które toczą się w tej chwili, tak naprawdę jest to wciąganie strony ukraińskiej, która zresztą nie ma wyjścia, ale wciąganie strony ukraińskiej w grę rosyjską. Z jednej strony Rosjanie pokazują, przecież my chcemy skończyć, przecież chcemy rozmawiać. A z drugiej strony prowadzą atak.
I stawiają takie warunki, które są nie do przyjęcia.
Nie do przyjęcia. A z drugiej strony strona ukraińska nie może podjąć rozmów i tutaj, no niestety, przykro to powiedzieć, ale na razie karty rozdaje Rosja, chociaż oczywiście my w naszych mediach słyszymy informacje, że to Ukraińcy wygrywają wojnę. No zobaczymy, jak to dalej się potoczy, no ale chyba coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że ten konflikt będzie długotrwały. On może nie będzie miał takiej formy, jak mamy w tej chwili, czyli że dywizje pancerne nacierają na dywizje pancerne, ale konflikt w innej formie chyba będzie trwał jeszcze przez jakiś czas.
Wracając do tych schematów eksportu rosyjskiego miru, no to najpierw jest pretekst, wkroczenie na dane terytorium, zajęcie tego terytorium, a później się szuka wewnętrznych grup, które można by było obdarzyć inwazyjnym mandatem, powierzyć tworzenie władz, organizowanie społeczeństwa, prowadzi się działania, które mają doprowadzić do głosowania, referendum swoistego, no i wówczas się prosi łaskawie Moskwę o to, żeby objęła nas patronatem.
Dokładnie. 39 rok, wrzesień, październik i listopad. Ten sam scenariusz na ziemiach polskich. Lato 1940 roku. Łotwa, Estonia i Litwa. Dokładnie ten sam schemat. 2014 Krym. Sprzed kilku dni, już kilkunastu dni Ługańsk i Donieck, jakoby niezależne republiki, i w tej chwili Ukraina. No nikt nie wierzy, że Rosja jest w stanie okupować teren całej Ukrainy w
ponad
formie
600 tysięcy kilometrów
dokładnie kwadratowych. W formie okupacji militarnej.
Klasycznej takiej.
Ona potrzebuje współpracowników i będzie wprowadzać to, co oczywiście jest zaplanowane, w systemie represji politycznych. I tak to jest zaplanowane. Myślę, że nawet Rosjanie nie mogą inaczej myśleć. Oni zresztą powtarzają ten schemat, który, proszę Państwa, za wyjątkiem 89 roku i 91, kiedy rozpadł się ich i rozpadło się ich imperium, w XX wieku ten schemat zdawał egzamin. Co prawda w 1920 roku nie udało się, bo co prawda u nas tutaj w Białymstoku powołano już Polską Republikę Sowiecką, bolszewicką, no ale sukces nad Wisłą zatrzymał ekspansję. To jest jedyna szansa na powstrzymanie, na realizację tej polityki, jest zwycięstwo militarne. Innej żadnej drogi nie ma i myślę, że sobie Ukraińcy świetnie z tego zdają sprawę.
Ale jakbyśmy przeanalizowali te poprzednie swoiste interwencje sowieckie, to rzeczywiście no, w 1920 roku złamanie rosyjskiej potęgi militarnej spowodowało, że nie udało się przeprowadzić tego zabiegu politycznego. Później jednak nie było takiego militarnego pokonania Sowietów, w związku z tym mogli oni przejmować poszczególne tereny politycznie.
Dokładnie, tereny polityczne, była mowa o ekspansji systemu sowieckiego, ale dalej był ten model rosyjski, przecież język rosyjski dominował. Dzisiaj już nie ma systemu sowieckiego, nie ma socjalizmu, ale dalej jest ten świat rosyjski. Ideologia, która powstała pod koniec XIX wieku, tak zwana ideologia zapadnoruska, mówiąca i na tą ideologię bezpośrednio w tych ostatnich przemówieniach powołał się Putin. Ideologia mówiąca, że Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy, czyli Małorusini, są tak naprawdę jedną nacją. To, co różni Białorusinów od Ukraińców i Ukraińców od Rosjan, to jest fakt, że przez kilka wieków podlegali wpływowi kultury polskiej, czyli kultury łacińskiej. I to jest tylko ta różnica. A w tej chwili oczywiście chodzi o to, żeby ten element tego błędu historycznego wymazać i te narody przywrócić na łono tego prawdziwego, wielkiego, ruskiego narodu.
Wracając do tego schematu działania, czyli szukane są teraz, albo próbuje się gdzieś tam w Mińsku zlokalizować Janukowycza, dopasuje mu się jeszcze paru ludzi. Jak zdobędą Kijów, to przywiozą tych ludzi i będą ogłaszać rząd, przygotowywać się do referendum.
Nie wiemy oczywiście, jaki jest scenariusz, bo ten scenariusz bez wątpienia jest. On może też ulegać zmianie w zależności od tego, jak się będzie rozwijała sytuacja, ale można przewidzieć, że będzie Janukowycz.
Co do ogólnych zasad, tak, będzie jednakowy.
Tak, czyli po 2014 roku władza na terenie Ukrainy była nielegalna. Rosja przywraca tą właściwą władzę. Janukowycz będzie prezydentem dzień, dwa, trzy. Przecież abdykuje od razu na rzecz prawdopodobnie jakiegoś nowego namiestnika, który zajmie się rozpisaniem w końcu demokratycznych wyborów, które zdecydują o przyłości Ukrainy. Można się domyślić, że także w czasie tych wyborów będzie przeprowadzone referendum, gdzie społeczność ukraińska opowie się za tym, że Ukraina ma być państwem neutralnym.
Także tutaj... Albo będzie tak jak Białoruś w związku z Rosją. Stąd mamy ów zbir, który przecież prawnie funkcjonuje i coś podobnego może być po zajęciu Ukrainy i próba dołączenia Ukrainy do zbiru.
Bez wątpienia tak. W tej chwili widzimy, że Białoruś, przynajmniej w tej perspektywie, jak widzimy to dzisiaj, została już utrocona dla świata zachodniego. Już jest częścią Rosji. Co prawda, co jest też ciekawe, bo też nie mamy żadnych wiadomości w tej chwili z Białorusi. Tam w tej chwili wśród mieszkańców jest strach przed polskim atakiem na Białoruś, co z naszej perspektywy jest całkowicie niezrozumiałe. Nie dalej jak dzisiaj wymieniałem się informacjami z osobami mieszkającymi na Białorusi, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu. Odpowiedź jest: my chcemy żyć spokojnie. Przecież tłumaczę, że no przecież to z waszych terenów wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Oni nie chcą przyjmować tej informacji. Oni są neutralni i tylko proszą, żeby nikt ich nie zaatakował. To jest oczywiście inna mentalność, mentalność innego narodu.
Ale, no, ale to pokazuje, tak, jak duży aparat propagandowy jest zaangażowany i również w tych poprzednich latach, w tych poprzednich interwencjach sowieckich posługiwano się ową propagandą, tworzono taką atmosferę strachu, która pozwalała kontrolować nastroje społeczne.
Element panowania nad frontem, ale też nad zapleczem czy nad społeczeństwem jest charakterystyczny od czasów I wojny światowej, nad wcześniej, ale powiedzmy od czasów I wojny światowej. Dzisiaj jesteśmy świadkami.
To mamy właśnie wolne... bierzeństwo można tutaj też by powołać jako przykład, tak, ale... zbudowania takiej atmosfery strachu, która powodowała, dokładnie, masową ucieczkę ludności.
Kontroli nad społeczeństwem. I jak? Przez strach. Strach jest najlepszym elementem kontroli. Niechęć, strach, nienawiść. To zresztą nie tak dawno przecież było wykorzystywane w naszej walce politycznej tutaj na potrzeby wewnętrzne. Myśmy nie byli za daną opcją, a byliśmy przeciwko innej. W tej chwili przez ten ostatni moment troszkę zapomnieliśmy o tym, ale ta element kontroli, informacji, wpływania społeczeństwo widzimy wszyscy w czasie tej wojny. To jest tak, że jedna z pierwszych decyzji jest odcięcie nas od propagandy rosyjskiej. Rosjanie w tej chwili odcinają od propagandy zachodniej, bo tak naprawdę to, co widzimy w mediach, my w tej chwili nie jesteśmy w stanie rozróżnić, gdzie jest prawda, a gdzie jest przekaz propagandowy, bo to jest naturalny element trwającej wojny.
Ale no, wszyscy zapominają, że jednak mamy media społecznościowe, które jeśli nie zostaną odcięte, pozwalają nam dokopać się do prawdy.
No tak, może prawda oczywiście, bo to jest kwestia względna, ale przede wszystkim dają alternatywną perspektywę, informacje, alternatywną informację i co jest najważniejsze w mediach społecznościowych. ta informacja jest przesyłana przez innego człowieka, takiego samego obywatela jak my, i ona staje się w dzisiejszym świecie bardziej wiarygodna niż te informacje, które codziennie słuchamy czy oglądamy w naszej telewizji. To ma silniejszą moc rażenia, ale oczywiście odłożono w czasie. Na efekt tego trzeba będzie poczekać.
Wracając do wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie, no zatem czekamy na, pewnie niedługo to zostanie ogłoszone, że już jest jakiś kandydat powolny Rosjanom do przejęcia władzy na Ukrainie, i potem już zobaczymy te kolejne odsłony przećwiczone, sprawdzone w przeszłości.
Tak jest, i będzie budowany piękny nowy świat na Ukrainie, dokładnie piękny nowy świat, tak jak budowany od września 1939 roku w Polsce. Zapraszam Państwa, bo gdzieś w internecie na pewno można znaleźć film. Udało mi się go odnaleźć w archiwum białoruskim z października 1939 roku. Dokładnie tak się nazywający. Budzące się do nowego życia miasto Białystok. I można przypuszczać, że za kilka miesięcy w propagandzie rosyjskiej także ta Ukraina niszczona będzie budziła się do nowego, pięknego życia, już będąc w łonie tej wielkiej społeczności rosyjskiej.
Takie były plany, ale rzeczywistość okazała się zgubna dla owych zamierzeń, bo Ukraińcy przeciwstawiają się, nawet ci Ukraińcy rosyjskojęzyczni są przeciwko Rosji, przeciwko Putinowi, i ten opór spowoduje, że zbudowali sobie państwo wroga, który nie zapomni wydarzeń z lutego 2022 roku.
Tak jest, co prawda nie bym do końca taki przekonany, czy wszyscy obywatele rosyjskojęzyczni tak naprawdę są przeciwko armii rosyjskiej, bo myślę, że to jest trochę bardziej skomplikowane, ale nie zmienia faktu, że trwający, czym dłużej będzie trwał konflikt, tym będą narastały napięcia, i myślę, że chyba Rosjanie faktycznie trochę sami uwierzyli w to, że w ciągu kilku dni uda się zakończyć wojnę. W tej chwili wszystko jest w rękach Ukraińców. To oni muszą przekonać nie świat zachodni, ale samych siebie, że będą walczyć o swoje państwo. Na razie, tak jak to widzimy, robią to skutecznie. Jak to będzie dalej, to oczywiście czas pokaże.
Ale powstaje ta społeczna emocja, która pozwala kształtować naród. Bardzo wyrazisty naród.
Bez wątpienia to jest tak, że każdy konflikt, wszystkie emocje, a wojna przecież jest taką najsilniejszą emocją. To zresztą było widać na przykładzie I wojny światowej, II wojny światowej w tej części Europy. Ta wojna jest też najlepszym katalizatorem, który wyzwala budowanie tożsamości. W momencie wojny nie ma miejsca na zastanawianie się. Może jestem trochę Rosjaninem, może trochę Ukraińcem. Tu muszę dokonać wyboru. Albo staję z opaską białą, albo staję z opaską żółtą. Tu nie ma miejsca pośrodku.
Na postawy pośrednie.
I czym dłużej będzie trwała wojna, te postawy pośrednie będą eliminowane. Także jeśli chodzi o budowanie tożsamości, ma to olbrzymie znaczenie. Myśmy to przechodzili w XIX wieku w kolejnych powstaniach narodowych. Później oczywiście wiek XX. Dla nas jest to oczywiste. Ukraińcy w tej chwili przechodzą ten szybki i, co niestety trzeba powiedzieć, niezwykle bolesny
krwawy
kurs budowania swojej tożsamości narodowej. To, co widzimy, jest olbrzymią tragedią.
Ale pytanie, czy uda się zatem znaleźć takich popleczników, którzy pozwolą stworzyć ten prorosyjski rząd na Ukrainie, skoro mamy teraz do czynienia z powstawaniem tak ogromnej awersji do Rosjan.
Oczywiście na to nie znamy odpowiedzi. To pokaże czas. I proszę Państwa, generalnie dzisiaj patrzymy na wschód, na Ukrainę, jako na miejsce konfliktu. Trzeba pamiętać, że tak naprawdę przyszłość to jest wschód. Proszę Państwa, z jednej strony mamy kwestię ukraińską. Tu widać wyraźnie, że za chwilę świat zachodni będzie musiał odbudować także to państwo ukraińskie, bo zakładamy, że ono utrzyma swoją niezależność. Z drugiej strony mamy cały Środkowy Wschód, Kazachstan, inne były republiki sowieckie i to, co jest kluczem, czyli są Chiny. Tutaj to są te kwestie, które wpływają na tą sytuację. I proszę Państwa, co pokazuje konflikt? To my, jako Polacy, Zachód oczekuje od nas, bo tu jesteśmy na wschodzie, odpowiedzi na pytania, jak należy prowadzić tą politykę. I tutaj nawiązując, chciałbym powiedzieć, że w tym roku otwieramy zupełnie nowy program na Uniwersytecie w Białymstoku Studiów Wschodnich. Nowy program, który z jednej strony, dzisiaj mamy wojnę, ale ten program ma przynieść skutki za 3 lata, jak wyjdą pierwsi absolwenci studiów licencjackich. Wyciągnęliśmy wnioski po tym, co było w czasie pandemii, także po tym, co widzimy na wschodzie. Proszę Państwa, będzie to pierwszy tego typu kierunek studiów, który będzie dawał naprawdę mocne umiejętności, które będą nam służyć przez całe życie. To są języki i plus wiedza o tym, co się dzieje w polityce i w ekonomii tam na wschodzie.
Czy uda się przekazać także studentom wiedzę, która pozwalać będzie nam mieć tę nadzieję, że nie damy się nabrać na eksport rosyjskiego miru, na te ruchy rosyjskie, które zwiastują agresję, że wszelkie zapowiedzi powinniśmy odpowiednio wcześniej odbierać po to, żeby przygotowywać się do rosyjskich działań.
Tylko i wyłącznie wiedza może dać nam szansę na to, żebyśmy dali radę się obronić. I to jest tak, jak także ta wiedza zdobywana w czasie studiów, ale myślę, że każdy z nas, proszę Państwa, w tej chwili powinien odwiedzić Muzeum Pamięci Sybiru. To nie jest miejsce dzisiaj na zwykłą wycieczkę. Przyjdźcie Państwo, się przekonajcie. To, co się dzieje za naszą granicą, tutaj u nas odbyło się 80 lat temu. Jeżeli nie będziecie wiedzieli, co się wydarzyło 80 lat temu, uwierzcie mi, nie zrozumiecie tego, co dzisiaj oglądacie w telewizji.
Serdecznie dziękuję za spotkanie. Rozmawiałem z profesorem Wojciechem Śleszyńskim z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziś to wszystko. Lech Pilarski, do usłyszenia.